chciałem się z wami podzielić słowem, które Pan dzisiaj rano położył mi na serce i wskazał, abyśmy to rozważali, abyśmy o tym pomyśleli, abyśmy tego nigdy nie zapomnieli. Jest to zapisane w drugim liście apostoła Pawła do Tesaloniczan, pierwszy i drugi rozdział. To są krótkie rozdziały, ale przeczytajmy je, one są bardzo ważne dla naszego duchowego rozwoju, a więc dbajmy o ten rozwój, bo on jest niezwykle ważny i Pan na ten rozwój oczekuje. Drugi list apostoła Pawła do Tesaloniczan, pierwszy rozdział od pierwszego wersetu, 1281 strona, 1281. Czytamy w imieniu Pańskim. Paweł i Sylwan i Tymoteusz do zborów Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i w Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta i wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich. Także i my sami chlubimy się wami w zborach Bożych, waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie. Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomiennym wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary, aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co zwie się Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam pisałem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż objawi się dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni nie ci, którzy uwierzyli prawdzie, ale ci, którzy znaleźli upodobanie w nieprawości. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca i przez wiarę w prawdę. Do tego też powołał was przez Ewangelię, którą głosimy, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia, trwajcie niewzruszeni i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez mowę, czy przez list nasz. A sam Pan nasz, Jezus Chrystus i Bóg Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję z łaski, niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie. Zapomniałem na początku powiedzieć, że przeczytam znane Słowo Boże, bo Słowo Boże jest czytane przez was i jest znane przez was. Dlatego dobrze czynicie, że czytacie, czytajcie jeszcze więcej, bo jest to Słowo, które wypełni serca nasze i da nam naprawdę Boże rozwiązanie. Jezus Chrystus przyjdzie. Jezus Chrystus przyjdzie i to jest dla nas pocieszeniem i to jest dla nas nadzieją, dlatego że Jezus Chrystus, kiedy przyjdzie, to po co przyjdzie? Żeby zabrać nas do siebie, kochani. żeby zabrać nas do siebie. Taki jest Boży plan, tak od początku Bóg to zaplanował i tak Bóg chce, ażeby Jego ludzie byli z Nim. Abyśmy byli porwani na powietrze, jak Słowo Boże mówi, i tak, żebyśmy z Panem już zawsze byli. Chociaż Słowo Boże mówi, że kiedy zostaniemy przez Pana zabrani z tego miejsca, to jeszcze wrócimy na ziemię. I to wcale nie na krótki czas, na 1000 lat. Abyśmy w 1000-letnim królestwie z Panem naszym rządy sprawowali. Ale Słowo Boże mówi, że już nie będzie miał na nas wpływu szatan, nie będzie na nas miał wpływu jego moc, będziemy z Panem już tak zawsze. I tak jak Jezusa Chrystusa, był czas, kiedy można było zabić i do krzyża przybić, a później nastał taki czas, kiedy nikt nie jest w stanie go dosięgnąć, nikt nie jest w stanie go zaatakować, nikt nie jest w żaden sposób w stanie go zabić. I dlatego, kiedy w chwalebnym ciele będziemy, kiedy będziemy z naszym Panem Jezusem Chrystusem przemienieni, jak Słowo Boże mówi, w chwalebne ciało umieszczeni, już nie będzie nas można zabić, nie będzie nas można wymyślać, nie będzie nas można zniszczyć, dlatego że będziemy tacy jak Pan nasz Jezus Chrystus, którego nikt nie może dotknąć. Kochani, dlatego jesteśmy pełni nadziei. Jezus Chrystus przyjdzie, aby co zrobić? Po co Jezus Chrystus przyjdzie? To jest niezwykle ważne, jak żeśmy na początku powiedzieli, żeby nas zabrać z tej ziemi. Ale Jezus Chrystus przyjdzie też i dla innych celów, które są wyraźnie w tym fragmencie określone i które musimy sobie króciutko bardzo podkreślić, bo one są naprawdę ważne. Po pierwsze, tu jest powiedziane, Jezus Chrystus przyjdzie, aby być uwielbionym wśród świętych swoich. Jest rzecz najważniejsza, o której Pismo Święte wyraźnie mówi. Bóg powiedział wyraźnie, że jest bardzo zazdrosny i swojej chwały nie odda absolutnie nikomu. Wiecie, kto jeszcze jest taki, który chce bardzo chwały? Diabeł, szatan. Diabeł, szatan. On chce, żeby go uwielbiać. On chce, żeby go czcić, żeby uznawać go za Pana. I dlatego dąży zawsze do tego i zawsze chce ukraść chwałę, która mu się zupełnie nie należy. Czy on stworzył świat? Czy on stworzył ludzi? Czy on stworzył zwierzęta? Czy on cokolwiek uczynił? Tak, uczynił. Zło. Ale kochani, niektórzy ludzie zastanawiają się, czy Bóg stworzył dobro i zło i szatan wybrał zło? Nie. Zło wcale nie zostało stworzone przez Boga, a więc powiecie, no w takim razie, jak to jest, że istnieje? Otóż, kochani, zło jest kontrą, jest zwalczaniem dobra. Jeśli Bóg stworzył dobro, jeśli stworzył rzeczy dobre, to szatan do tego nie musi nic stworzyć. On po prostu przeciwstawia się temu dobru, które Bóg objawia i z tego wynika zło. I ono po prostu powstaje w wyniku antydziałania szatana. Dlatego też Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, że jest Chrystus, jest i antychryst. Jest miłość i jest nienawiść. Jest błogosławieństwo i jest przekleństwo. Kochani, żebyśmy to dobrze wiedzieli, że musimy się przygotować na czasy ostateczne. I dlatego Jezus Chrystus wyraźnie objawia, jaka jest Jego wola, czego On oczekuje od ludzi, czego oczekuje od swojego stworzenia. Kochani, zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Jego. Jesteśmy do Niego podobni. Dlatego każdy z nas chce chwałę. Każdy z nas lubi być chwalony, prawda? Ty to jesteś naprawdę fajny człowiek. Ty to jesteś fajna kobieta. Że jesteś piękna, jesteś mądra i tak dalej, jak... Kobieta coś takiego słucha, a i mężczyzna może takie rzeczy słuchać, prawda? Nie jest to zakazane. Ale kiedy człowiek słucha pochwał, kiedy o nim się dobrze wypowiada, to jak się czuje? Tak fajnie się czuje, nie? Tak, no, ty to jesteś i ty już czujesz, że taki jesteś. No, od razu czujesz, że taki jesteś. I ty jest, naprawdę jesteś taki porządny człowiek. I od razu się czujesz już taki porządny. Kochani, to jest coś naturalnego w człowieku, że człowiek chce być chwalony. To jest naturalne. Tak zostaliśmy stworzeni. I Bóg powiedział, to co się Jemu należy, On nikomu nie odda. Więc jeżeli jesteśmy chwaleni za jakieś rzeczy, które uczynił Bóg, nie my, albo my zrobiliśmy, tylko nasz wpływ na to, żeśmy to uczynili, jest prawie żaden. Po prostu posłuszeństwo. To, że ja powiem słowo i to słowo będzie w mocy mojej, to ono nic nie przyniesie. Ale jeśli ja powiem słowo i ono będzie w mocy Ducha Świętego i to będzie słowo, które Bóg posłał, a ja tylko je przekazuję, to jaki jest mój udział? Taki, kochani, że słyszałem, jak ludzie bardzo wyraźnie prowadzeni przez Ducha Świętego wykładali i mówili, że człowiek, który jest niemową, kiedy dostanie dar Ducha Świętego, to co? Mówi innymi językami. Jak to jest możliwe? Przecież to niemowa. No taka jest możliwość, że ten człowiek ma usta, ma język, ma struny głosowe i jeśli nasz rozum nie używa ich, to Duch Święty działa poza naszym rozumem i ma możliwość używać naszych fizycznych organów. Wiecie? To na tym to polega, że my możemy być czasem chwaleni za coś, co nie pochodzi w ogóle od nas. Słowo Boże mówi, że kiedy Jezus Chrystus był na ziemi i kiedy go chwalili ludzie, to uczeni w piśmie i faryzeusze zrobili się zazdrośni, purpurowi na twarzy i byli bardzo źli, że ci ludzie wszyscy chwalą Jezusa. I powiedział, zrób coś z tym, bo chwalą, zobacz co robią. A co Jezus Chrystus na to odpowiedział? Jeśli ci zamilkną, to kamienie będą wołać. Kamienne serca się otworzą i będą wołać, będą uwielbiać Boga. A dzieci malutkie, które jeszcze nie mówiły, ponieważ miały struny głosowe, miały języczki i buźki, to wiecie, Bóg przez Ducha swojego Świętego napełnił i te, które nie umiały mówić, były używane przez Ducha Świętego i te struny głosowe wydawały konkretne dźwięki. Tak to działa w życiu naszym, że musimy przekazywać wolę Bożą, ale nigdy nie możemy oczekiwać, że chwała, która się Chrystusowi należy, przypadnie nam. Ona nigdy nam nie przypadnie. Jeśli przypadnie, to niestety, ale przyprawi nas o zgubę. Dlatego bądźmy czujni i uważajmy. Jezus Chrystus przyjdzie też, aby być podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli. A więc oczekuje na naszą chwałę i na to, żebyśmy go podziwiali. Kochani, my oczywiście nie mamy za co Jezusa podziwiać, no ale no jeśli tak chce, no to będziemy podziwiać. Za co by tu Jezusa można było podziwiać? Mamy za co podziwiać? Kochani, wystarczy, że się zastanowimy nad sobą samym, nad funkcjonowaniem naszego organizmu. Prosta jedna rzecz, pojedyncza. Kochani, kiedy się zastanowimy nad wszelkimi stworzeniami, które Pan uczynił, jak się zastanowimy nad całym ogromem wszechświata i to, że to wszystko krąży i to wszystko pulsuje i to wszystko ma swój taki cel działania, to mamy za co podziwiać naszego Pana. A najbardziej chyba za to, że człowiek został stworzony, zgrzeszył przeciwko Bogu i został odkupiony. A jak to się wszystko stało? Jezus Chrystus przyszedł jako człowiek, został zabity, przybity do krzyża, wrzucony do piekła, bo grzechy wszystkich ludzi wziął na siebie i z tego piekła wyszedł i do tego wszystkiego jeszcze szatana pokonał i zabrał mu klucze od śmierci i piekła. Kochani, myślę, że już troszkę czytaliśmy na temat objawienia piekła. Myślę, że już trochę świadectw na ten temat przeczytaliśmy, jak okropnym miejscem jest piekło. I wyobraźmy sobie, że z takiego miejsca Jezus Chrystus został tam wrzucony i o własnych siłach, własnej potędze, własnej mocy stamtąd wyszedł. Życie jego zostało mu zabrane, a on to życie z powrotem wziął i wyszedł. To wiecie, kochani, jak to nieraz żartują dzieci, teraz może już tak nie żartują, kiedyś żartowali, zabili go, on uciekł. Kochani, zabili Jezusa Chrystusa, on i tak wyszedł. Bez żadnego problemu. Dlaczego? Dlatego, że On ma moc. I dlatego powinniśmy Go podziwiać za wspaniałe używanie mocy. Moc można używać różnie. Szatan też ma jakąś moc, która została mu przekazana. Nie była to jego moc, Bóg mu dał tą moc. I on teraz tej mocy używa. I każdy, komu Bóg da moc, ma możliwość działać pod wpływem tej mocy. I teraz, kiedy Bóg używa moc, to widzimy, że używa ją w mądry sposób. Używa w cudowny sposób, właściwy tylko Bogu w czystości. Bogu, który jest absolutnie pod każdym względem doskonały i czysty. Dlatego oczekuję, że wszyscy, którzy uwierzyli Bogu, będą Go podziwiać. A więc absolutnie wszyscy ludzie będą Go uwielbiać, a ci, którzy Mu uwierzyli, będą Go podziwiać. Na to Jezus Chrystus oczekuje, kiedy ma zamiar przyjść na tą ziemię. 1 Tesaloniczan 3, rozdział 13, werset mówi, aby serca wasze były utwierdzone, bez nagany, w świątobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Jego świętymi. 2 Tesaloniczan 1, rozdział 12, werset, aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Do czego dalej, jak Słowo Boże mówi, do czego mamy dążyć? Jak już wiemy, czego oczekuje nasz Pan Jezus Chrystus, do czego mamy dążyć? Mamy dążyć do tego, według słowa, które przeczytaliśmy, mamy dążyć do tego, aby uznał nas Bóg za godnych powołania. I po drugie, doprowadził do końca w mocy wszystkie nasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. A więc zwróćmy uwagę, Bóg oczekuje na to, że będziemy godni tego, do czego zostaliśmy powołani. W Słowie Bożym czytamy 1 Tesaloniczan 2, rozdział 12, werset. Napominaliśmy i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. Kolosan 1, rozdział 10, werset. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. A więc Bóg oczekuje czegoś od nas. A kiedy oczekuje czegoś od nas i my Mu to dajemy, to teraz dalej Słowo Boże mówi, mamy do czegoś dążyć. Mamy konkretnie do czegoś dążyć. A mianowicie nasze dążenie musi iść w tym kierunku, abyśmy zostali uznani za godnych powołania. Bóg powołał ciebie. Do czegoś ciebie powołał. I teraz musisz się okazać godny tego powołania. Kochani, powiem tak, Bóg chce nam różne rzeczy dawać. Ale jeśli my mamy komuś dać jakąś wartość, czy to jest jakaś majętność, czy bogactwo jakieś, czy jakąś wiedzę, to zazwyczaj jesteśmy troszkę tacy, no wstrzymujemy się i zastanawiamy się, dać, nie dać. Czemu się zastanawiamy? No czy ten człowiek, jeśli mu damy dużą wartość, czy okaże się godny zaufania? Przekazujemy komuś swój nakład wielki pracy i swoje bogactwo i zależy nam na tym, żeby ktoś tego nie sprzeniewierzył, nie rozkradł, nie rozdał w niewłaściwy sposób, żeby zrobił z tego właściwy użytek. Inaczej, kochani, jeśli ktoś po nas przychodzi i przejmuje majątek, może się okazać, że ten majątek, nad którym pracowaliśmy dziesiątki lat, może się okazać, że w bardzo krótkim czasie ten człowiek, jak syn marnotrawny, roztrwoni. Tato, daj mi moją część majątku. Ojciec co zrobił? Masz, synu. On wziął swój majątek i poszedł. I miał obracać tym majątkiem tak, ażeby z tego, co otrzymał, powstało wiele, wiele razy więcej. Taki był zamiar ojca. Ale syn okazał się niegodny zaufania. Bóg obdarowuje ciebie jakimś posłannictwem. Bóg poleca ciebie. Wkłada ciebie w jakieś miejsce, w którym masz funkcjonować. Wkłada ciebie w odpowiednią grupę ludzi, chcę, żebyś tam wykonywał Boże dzieło. I może się okazać, że mając wszystkie Boże narzędzia, że mając wszystkie Boże zdolności, mając pełnię powołania, możesz tej pracy Bożej nie wykonać tak, jak Bóg chce. Możesz ją zupełnie, to wszystko, co otrzymałeś od Pana, sprzeniewierzyć i możesz zupełnie rozsypać wszystko, co zostało zgromadzone. Dlatego Słowo Boże mówi, że musimy zostać uznani za godnych powołania. Kochani, wcale Jezusa Chrystusa nie ominęło takie oczekiwanie od Ojca. Dlatego, że Jezus Chrystus dostał też odpowiednią moc do wykonania dzieła, odpowiednie zdolności do wykonania dzieła i musiał się okazać godny zaufania. I dlatego Ojciec wypowiada się o swoim Synu: Ty jesteś mój Syn, w Tobie mam upodobanie. Kochani, ludzie opisani w Starym i w Nowym Testamencie zawsze oczekiwali na Boże potwierdzenie tego, że są przez Boga uznani. O Mojżeszu Bóg powiedział, że to jest człowiek najpokorniejszy z ludzi. O Dawidzie jest powiedziane, to jest człowiek według serca mojego. Bóg konkretnie wypowiada się o ludziach, którzy działają pod wpływem Jego mocy. Jeżeli ludzie pod wpływem mocy Bożej prorokują, to czego Bóg oczekuje? Żeby nie byli prorokami fałszywymi. Żeby nie wlewali w serca ludzi fałszywej ufności. Żeby nie wkładali w serca ludzi nieodpowiednich oczekiwań, ale wkładali odpowiednie. I tak prorocy, którzy w imieniu Pańskim źle prorokowali, bardzo często przypłacili to życiem. Taka jest prawda. Bóg chce prowadzić nas i my musimy się okazać godni tego zaufania, które Bóg oczekuje od nas. A wtedy, kiedy będziemy działać pod wpływem wiary, pod wpływem Bożej woli objawionej nam, to Słowo Boże mówi, że Bóg doprowadzi do końca w mocy wszystkie nasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. Jeśli rozpoczynamy z Bogiem i kontynuujemy nasze dzieło zgodnie z Bożą wolą, to Bóg mówi, to ja doprowadzę do końca w mocy wszystkie wasze dzieła. Jeśli rozpoczynacie ze mną, kontynuujecie wszystko według mojej woli, w moim Duchu Świętym, to ja też będę w tym i będę was błogosławił. Kochani, niezwykle ważne jest, żebyśmy robili coś według woli Bożej. Dlatego rozpoznajemy tą wolę. Kochani, ale rodzi się też takie pytanie w sercach naszych, ponieważ żyjemy, jak ciągle powtarzamy, w czasach ostatecznych, a te czasy ostateczne ciągną się aż od apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa i ciągle są czasy ostateczne i ostateczne i ostateczne. Ciągle wszyscy mówią ostateczne, już 2000 lat upłynęło i dalej się mówi, że ostateczne. Może jeszcze 1000, może jeszcze 3000 lat miną i dalej będzie się mówiło, że ostateczne. Kiedy one są naprawdę ostateczne? Kochani, Słowo Boże nam bardzo wyraźnie objawia, kiedy mamy zwrócić uwagę i na jakie rzeczy. Jeśli te rzeczy będą wyraźnie postępowały, jeśli te rzeczy będą wyraźnie wprowadzane w życie, to wiemy, że czasy wtedy są naprawdę ostateczne. Bóg przez wieki mówił do ludzi, że czasy są ostateczne po to, żeby ludzie byli przygotowani. I dlatego dzisiaj też mówimy, że czasy są ostateczne, aby ludzie byli przygotowani. Ale my dzisiaj mówimy nie tylko po to, żeby ludzie byli przygotowani, ale mówimy o tym dlatego, że te czasy ostateczne są już. One się już rozpoczynają i one niedługo potrwają i wszystko się wypełni. Dlatego, że Słowo Boże nam tak mówi. Co poprzedzi przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkanie nasze z Nim? Co poprzedzi? Jakie rzeczy? Tutaj w tym słowie czytaliśmy bardzo wyraźnie. Ja tu zapisałem takie cztery punkty, które wyczytałem z tego słowa. Mianowicie pierwsze przyjdzie odstępstwo. Możecie powiedzieć, odstępstwo zawsze było. Zawsze ludzie byli tacy, którzy odstępowali od Boga, nie chcieli Mu służyć. Ale Słowo Boże mówi tak, w 1 Tymoteusza 4,1 czytamy tak. A Duch Święty wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. 2 Tymoteusza 3,1. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. 2 Piotra 3:3. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości. Judy 1:18. Gdy mawiali do was, w czasie ostatecznym wystąpią szydercy, postępujące według swoich bezbożnych pożądliwości. 1 Piotra 4:7. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego, bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Co wskazuje na to, że jest odstępstwo? Możemy powiedzieć, no tak jak tutaj jest powiedziane, że przyjdą szydercy z drwinami. No za czasów Dawida też byli szydercy z drwinami, tak jak Goliat wyszedł i zaczął bluźnić Bogu. Był szydercą. On drwił sobie z narodu izraelskiego, drwił sobie z Boga, a więc powiemy, tamten czas to już też był czas ostateczny. No nie możemy powiedzieć, że tamten czas był ostateczny, bo to było przed Chrystusem. A więc musimy taki czas szukać, który był po Chrystusie. Czy po Chrystusie znaleźlibyśmy na świecie wielu szyderców? O tak, znaleźlibyśmy wielu szyderców. Ale nie znaleźlibyśmy takich czasów, w których wszyscy oprócz ludzi nawróconych i odrodzonych będą szydzić. Wielu ludzi takich było przez wieki, którzy szydzili z Boga, ale też wielu było takich, którzy nigdy by tego nie zrobili, chociaż nie byli głęboko wierzącymi ludźmi. Nie zrobiliby tego, bo natura im zabraniała. Coś w nich mówiło, żeby tego nie robić. Dzisiaj możemy znaleźć obok nas wielu szyderców z drwinami, którzy szydzą sobie, którzy wygłupiają się nawet w swoim szyderstwie, którzy sobie żartują z Boga, którzy sobie nic nie robią z Bożej woli, którzy naśmiewają się z tych rzeczy, które są czynione. Kochani, jeśli kiedyś w tym świecie powstawało takie grono ludzi, gdzieś w jakimś miejscu powstawało takie grono ludzi, które szydziło sobie zupełnie spraw Bożych i w ogóle nie zwracało uwagi na to, że wola Boża do czegoś ich prowadzi, do czegoś ich zachęca, to takie grono ludzi było wytępione z ziemi. Zupełnie wytępione. Dzisiaj nie możesz wytępić ludzi, którzy czynią zło i przeciwko Bogu idą. Bo jeśli ty wytępisz ich, to ciebie również wytępią do sądu, do więzienia i zostajesz odizolowany całkowicie. W tamtych czasach ludzie byli wytępieni. I jeżeli wspomnę takie miejsce, od razu zorientujemy się, o co chodzi. Sodoma i Gomora. Nawet mi dodają, jak się drugie miasto nazywało. Wszyscy wiedzą, co to takiego jest. Wszyscy wiedzą. Dokładnie wiedzą, dlaczego. Bo było grono ludzi, które zaczęło szydzić z Boga. Jeśli powstało takie grono ludzi, które zaczęło szydzić z Boga, to co? Zostało zgładzone z powierzchni ziemi. Wszelka kultura, która tworzyła się i kiedy zostały utworzone zasady postępowania, te zasady postępowania były z natury złe, długo nie przetrwały, zostały wytępione, wyniszczone. W dzisiejszych czasach zło rozlewa się już nie w jakichś poszczególnych narodach, ale zło rozprzestrzenia się wszędzie. Dzisiaj zło rozprzestrzenia się wszędzie. Dzisiaj zło jest wprowadzane na podstawie prawa. Jest takie prawo, które mówi, że wolno każdemu grzesznikowi grzeszyć. Wolno każdemu grzesznikowi grzeszyć I nikt nie może mu nawet tego wytknąć, że grzeszy. Takich czasów nie było nigdy. Nigdy nie było takich czasów. Dzisiaj ci ludzie, którzy żyją w grzechu, obnoszą się z tym grzechem, chwalą się tym grzechem. Dzisiaj ludzie uczciwi i ludzie, którzy są czyści przed Bogiem, nie mogą tak się chwalić, bo jest to zabronione. Ale ci, którzy grzeszą i w tym grzechu się pławią, mają prawo głośno o tym mówić. Całkowicie głośno o tym mówić. Kochani, to nie zatrzyma się. Ale będzie coraz więcej takiego niewłaściwego, niebiblijnego postępowania, grzesznego postępowania, kiedy ludzie zaczną domagać się, żeby ich grzech też uznać. Żeby ich grzech, o którym Słowo Boże wyraźnie mówi, ci, którzy te rzeczy czynią, muszą zginąć, muszą umrzeć. My nie mówimy, że mamy zabijać, bo nie wolno nam zabijać. Tak Jezus Chrystus powiedział, mamy miłować. Ale Bóg doprowadzi ich do zginienia. Ale my nie możemy dopuszczać do tego, ażeby publicznie można było się chwalić tym, że się jest grzesznikiem. A ja taki grzech robię, wiecie, i robię to w taki sposób i wszyscy brawo, bardzo dobrze robisz, popieramy ciebie. Dzisiaj jest taki czas. Dzisiaj jest taki czas, że grzeszników trzeba chwalić za to, że czynią grzech. I tych grzechów będzie coraz więcej. Może zabójstwo, a chociaż nie wiadomo, po pewnym czasie może też się okazać, że niektóre zabójstwa są chwalone. No w niektórych narodach już są chwalone. Że jeżeli zabijesz tych takich nieobrzezańców, tych takich niedobrych ludzi, no to w nagrodę będziesz miał, nie wiem ile tam dziewic w niebie, jak wejdziesz, ale w każdym bądź razie dużo. Dużo wiecznych dziewic będziesz. I tam będziesz miał nagrodę w niebie ogromną. Jak tylko zabijesz, jak najwięcej musisz zabić. No, w niektórych narodach już jest to chwalone, ale przyjdzie taki czas, kiedy wszyscy będą gotowi zabijać ze względu na jakieś teorie, ze względu na jakieś słowa, które zostaną wypowiedziane. I Słowo Boże nam bardzo wyraźnie o tym mówi, że przyjdzie taki czas, kiedy wystąpi antychryst i wtedy będą zabijać kogo? Wierzących ludzi. Będą zabijać. I będą chwaleni za to. Dobrze uczyniłeś. Chociaż dzisiaj się mówi, nie wolno zabijać i za to ludzie są sądzeni, ale przyjdzie taki czas. Nie tylko w niektórych narodach, ale na całym świecie. Wszyscy, którzy będą zabijać, dobrze będą czynić. Dlatego Słowo Boże mówi, po drugie, objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. 1 Jana, 2 rozdział, 18 werset mówi, dzieci, ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść antychryst. Lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało, stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Mateusz 24, 24, powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieści wybrane. Objawienie Jana 13, rozdział 11 werset. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi, podobne do baranich, mówiło jak smok, a wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. I czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, aby postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć duch w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole. I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Kochani, antychryst przyjdzie. Jan pisze, o już wielu antychrystów. No tak, takich przeciwników Jezusa Chrystusa wielu jest. Ale przyjdzie ten taki jeden, specjalny antychryst. przyjdzie taki przeciwnik Jezusa Chrystusa, który będzie powoływał się na moc Bożą i moc Bożą będzie ściągał z nieba. I będzie czynił cuda. Możemy powiedzieć, no to cecha czasów ostatecznych. Nie, przez całe wieki byli tacy, którzy sprowadzali ogień z nieba, którzy czynili cuda. Nawet w piątej księdze Mojżeszowej Bóg wyraźnie do Mojżesza powiedział, że będą tacy ludzie, którzy przyjdą do Izraelitów i będą czynić, zapowiadać, jako prorocy przyjdą, będą zapowiadać znaki i cuda. I Słowo Boże mówi, że jeśli nawet zapowiedziane przez nich znaki i cuda dokonają się, staną się. I Słowo Boże dalej mówi, Bóg do Mojżesza mówi, ale jeśli przy tym zaczną namawiać, choć służyć będziemy innym Bogom, to Słowo Boże mówi, nie wolno wam ich słuchać. Taki ktoś musi być wytrzebiony z ludu, musi być usunięty, musi być zabity, bo to jest ktoś, kto występuje nie w imieniu Bożym, ale w imieniu szatana. W Starym Testamencie już ludzie byli o tym ostrzegani. Przez całe wieki takie rzeczy się dzieją i dziać się będą. Ale Słowo Boże mówi, że w czasach ostatecznych będzie się to nasilać. I będzie tego coraz więcej. I będzie to coraz wyraźniejsze. Że ludzie źli i brudni będą pokazywać ze swojego życia, że są niby święci. Że są i powiedzą tak, no jeśli uważasz, że ja jestem niewłaściwym człowiekiem, że ja się źle zachowuję, no to zobacz, rzeczy jakie czynię. I cuda, i znaki, i przepowiadam przyszłość, i rzeczy się dzieją. Dzisiaj wiele rzeczy może się dziać. Dlatego, że moc nieczystości wstępuje w dużej sile. I ta moc nieczystości będzie działać w wielu ludziach. Wiele ludzi się zanieczyści i dopuści do siebie działanie mocy. I dzisiaj moc nieczysta działa wszędzie. Jeśli nawet nie odczuwasz tego, żeby działała w twoim sercu, to na pewno w jakiś sposób wywiera presję na twoje życie z zewnątrz. Wywiera presję na życie każdego człowieka. Dlatego bądź czujny, Słowo Boże mówi. I zawsze wszystko, co posłyszysz, co zobaczysz, sprawdź w świetle Słowa Bożego. Zobacz, czy to jest naprawdę moc Boża. W Dziejach Apostolskich czytamy o takim Bar Jezusie, który przychodził i który nazywał się Moc Boża, która jest wielka. A czy to był człowiek od Boga? Nie. To nie był człowiek od Boga. To był człowiek od szatana. Dlatego musimy być czujni i zwracać uwagę na to, co jest mówione. Co jeszcze nastąpi? A co poprzedzi przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkanie nasze z Nim? Zostanie zabrany Kościół. Inaczej mówiąc, oblubienica. Ten Kościół, który nie ma tutaj na ziemi konkretnej nazwy, tylko Kościół, który składa się z ludzi czystych serc, które są w różnych kościołach o różnych nazwach na ziemi. Ale oni są w różnych kościołach, ale są naprawdę wybranymi naczyniami Bożymi. To są ci, którzy naprawdę szczerze Bogu służą. I z nich się składać będzie oblubienica Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kościół zostanie zabrany, zanim wystąpi Antychryst w całej swojej mocy. O tym mówi Słowo Boże i o tym czytaliśmy tu wyraźnie. Bardzo wyraźnie jest powiedziane w szóstym i siódmym wersecie drugiego rozdziału. A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak, iż się objawi dopiero we właściwym czasie. Wiecie, co go teraz powstrzymuje. Kościół Jezusa Chrystusa go teraz powstrzymuje. On nie może jawnie działać, bo Kościół jest na ziemi. Bo jest moc Boża na ziemi. Bo jest Duch Święty na ziemi. I dlatego Słowo Boże mówi, żeby Antychryst objawił się w pełni, ujawnił się i pokazał dokładnie, kim on naprawdę jest, to potrzeba zabrać Kościół i Ducha Świętego z ziemi. Inaczej Kościół będzie powstrzymywał szatana. Dlaczego? Bo Słowo Boże mówi, że Kościół ma moc. Kościół ma moc i bramy piekielne nie przemogą go. A szatan musi przemóc. Wszelką moc musi przemóc. Dopiero wtedy może jawnie działać. Dlatego nigdy nie posłyszysz, jeśli jesteś oblubienicą Bożą, jeśli naprawdę dążysz do czystości w swoim życiu, to nigdy nie zobaczysz w pełni objawionego antychrysta. Będziesz widzieć, że szykuje się. Będziesz widzieć człowieka, który będziesz podejrzewać. To może być antychryst. Będziesz podejrzewać. I co wtedy, na co wtedy masz oczekiwać? Zaraz Chrystus, zaraz przyjdzie. Zaraz przyjdzie. Bo on jawnie nie będzie mógł działać, dopóki Kościół nie zostanie zabrany. I dlatego w objawieniu Jana w 19 rozdziale w 7 wersecie czytamy: weselmy się i radujmy się i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I objawienie Jana 3 rozdział 10 werset: ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię od godziny próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. W waszym tłumaczeniu macie tam użyte i ja zachowam cię w godzinie próby. Ja patrzyłem w oryginale, jest powiedziane od godziny próby i stare tłumaczenie Biblii, które ja jak byłem młody miałem, nie było tego jeszcze tłumaczenia Pisma Świętego, Biblia Gdańska. Tam jest też użyte słowo od godziny próby. A więc, kochani, jest to rzeczywiście to stare tłumaczenie. W wielu momentach zauważam, że jest bardziej natchnionym Słowem Bożym niż to nowsze tłumaczenie, kiedy ludzie chcieli troszkę poprawić, żeby to tak ładniej brzmiało, a czasami nie trzymali się Bożego natchnienia, tak, żeby wyraźnie wiedzieć, że to tak jest, a nie inaczej. To wskazuje w godzinie próby, no to jakby, no, że w godzinie, jak godzina próby nadejdzie, Bóg nas zachowa. Ale Słowo Boże wskazuje tutaj, że nie tylko zachowa nas, kiedy będzie godzina próby, ale Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, że zanim ta wielka godzina próby, ten wielki ucisk przyjdzie, Kościoła już nie będzie. Od tej godziny próby Jezus Chrystus nas wybawi, nas zabierze. Nie będzie nas tutaj. Po czym możemy jeszcze to wnioskować? Dlatego, że Słowo Boże jasno się wypowiada na ten temat. Jasno mówi na ten temat, że wy zostaniecie wyratowani. Dlaczego? Bo nie jesteście przeznaczeni na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc jeśli przychodzi wielki ucisk, to jest gniew. A my na gniew nie jesteśmy przeznaczeni. Dlatego wiedzmy to na pewno, że musimy być oblubienicą Jezusa Chrystusa. Oblubienica ma być czysta. Musi być przyodziana w czysty, lśniący, biały bisior. A bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. A więc musimy w sprawiedliwych uczynkach Pana naszego Jezusa Chrystusa żyć. Wiedzmy o tym. To jest naprawdę niezwykle ważne. I wreszcie ten czwarty punkt, który zapisałem sobie: Duch Święty zejdzie z pola. Zanim Pan nasz Jezus Chrystus przyjdzie, Duch Święty zejdzie z pola, inaczej antychryst nie może wystąpić. Izajasz 59, 19 rozdział mówi tak: i będą się bali na zachodzie imienia Pana, a na wschodzie Jego chwały. Gdy przyjdzie wróg jak rzeka, wtedy napiera na niego duch Pana, Ruach Jahwe. W waszym tłumaczeniu macie troszkę niezrozumiale przetłumaczone to, dlatego że ci, którzy tłumaczyli, nie mieli dokładnego poznania Bożego. Otóż Biblia Gdańska, to jest to natchnione, rzeczywiście głęboko natchnione słowo, też jest zgodne z tym oryginałem, z którego ja wziąłem to zrozumienie tego wersetu. I będą się bali, którzy są na zachód imienia Pańskiego i którzy są na wschód słońca sławy Jego. Gdy przyjdzie nieprzyjaciel jako rzeka, wtedy go Duch Pański precz zapędzi. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, to Boże natchnione słowo mówi, że kiedy wróg przyjdzie jak rzeka, jak uderzy na wierzących, jak uderzy na dzieci Boże, jak rzeka, zaleje dosłownie, to co wtedy będzie się działo? Wystąpi przeciwko niemu Duch Święty. Duch Święty odrzuci go precz. Duch Święty przeciwstawia się. I Antychryst nie może się ujawnić tak, żeby jawnie pokazać, ja jestem Duch, Duch świata tego. Ja jestem ten Chrystus, Mesjasz dla narodów. Jezus Chrystus wiele razy do swoich uczniów mówił. Jeśli przyjdzie tu, czy przyjdzie tam. Jeśli powie, że jest w jaskini, jeśli powie, że jest na górze, to co macie robić? Nie idźcie za nim. Nie idźcie za nim, bo jest to Antychryst. Dlatego mamy patrzeć na to wszystko, co dookoła nas się dzieje. Mamy patrzeć, że Duch Święty jest, że Duch Święty działa. A więc nie jest to jeszcze czas, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie po swój Kościół, aby nas zaradzać w tej ziemi. A jednocześnie wszystkie znaki pokazują, że czas jest ostateczny. Że czas jest bardzo bliski. I musimy się naprawdę przygotować, aby przeciwstawić się wszelkiemu złu. Aby przeciwstawić się wszelkiej mocy diabelskiej. Inaczej powiem tak. Demony dzisiaj działają ze zdwojoną siłą. Ja bym powiedział nawet 10 razy większą siłą niż kiedyś działały. Demony wyszły na świat, o tym mówi objawienie Jana. Wyszły z ciemności, wyszły z piekła, wylazły na ziemię i zaczynają działać coraz mocniej. Ale co chciałbym powiedzieć? Nie bój się, bo masz moc. Nie bój się, bo ciebie nie mogą zwyciężyć. Nawet największy demon nie może zwyciężyć najsłabszego chrześcijanina. Nawet najpotężniejszy, najsilniejszy zły duch nie może ciebie zwyciężyć. Kimkolwiek jesteś w Chrystusie Jezusie, jakąkolwiek malutką masz moc, jeśli masz nawet jak ziarno gorczycy moc, jednak nic demony największe, najpotężniejsze nie są w stanie ci zrobić. Tylko ty musisz o tym wiedzieć. Ty po prostu musisz o tym wiedzieć. Nic więcej. Ktoś ci musi powiedzieć to. I ja dzisiaj ci o tym mówię. Duch Święty mnie zobowiązał do tego, abym wam to powiedział. Najsłabszy chrześcijanin może przeciwstawić się mocy diabelskiej. Jeśli powiesz mocy diabelskiej, precz! On nie ma żadnej możliwości pozostać. Żadnej możliwości. Musi odejść. Amen? Musi odejść. Dlatego, jeśli widzisz działanie zła, jeśli widzisz działanie nieczystości wokół ciebie, jeśli są ludzie, którzy zaczynają cię atakować, będąc pod wpływem ducha nieczystego, masz prawo w Jezusie Chrystusie przeciwstawić się nie człowiekowi, tylko temu duchowi, który przez niego działa. Musi się przeciwstawić temu duchowi. Nigdy nie czekaj, że ten duch nieczysty sobie pójdzie. Nigdy nie czekaj, bo on cię nigdy nie opuści. Jeśli mu nie powiesz precz, nigdzie od ciebie nie odejdzie. Będzie ciebie nękał, będzie ciebie dotykał, będzie ciebie próbował zniszczyć. Słowo Boże mówi, że będzie usiłował zniszczyć każdego świętego człowieka. Będzie usiłował zniszczyć każdego wierzącego człowieka. Ale w czasach ostatecznych zostali się obdarowani szczególną mocą. Oto posyłam was jako owce pomiędzy wilki. Ale wilki nie mogą wam nic zrobić z powodu mocy, która w was jest. W was jest moc, moc Ducha Świętego. Dlatego jeśli ludzie się wam przeciwstawiają, to nie walczcie z ludźmi, bo nasza walka nie jest przeciwko ciału i krwi, ale przeciwko mocom i zwierzchnościom, które są na powietrzu. Dlatego musimy zdawać sobie z tego sprawę. Masz przeciwności, niewytłumaczalne przeciwności? Stań przeciwko duchowi nieczystemu. Stań przeciwko mocy ciemności. Zacznij wypowiadać słowa wiary, bo człowiek, który wierzy, mówi. Apostoł Paweł o tym powiedział. Człowiek, który nie wierzy, milczy. Jeśli milczysz, znaczy nie wierzysz. a masz wierzyć, masz trzymać się, bo bez wiary Bogu podobać się nie można. Absolutnie nie można się Bogu podobać bez wiary. Dlaczego? Bo szatan cię będzie atakował, będzie cię dotykał, będzie ciebie poniewierał, przyjdzie do ciebie, za brodę będzie cię ciągnął, przyjdzie do ciebie, chwyci ciebie za brodę i będzie cię szarpał. Będzie chciał ci wykłuć oczy swoimi paluchami. Będzie chciał się dotknąć twoich dzieci. Będzie chciał się dotknąć twojej żony, twojego męża. Będzie chciał dotknąć twojego bogactwa. A precz od mojego bogactwa, powiedz. A precz od mojej żony. A precz od moich dzieci. Ty masz prawo przeciwstawić się szatanowi. Ty masz prawo. Nie czekaj, że przyjdzie ktoś mocny w Duchu Świętym i będzie wyganiał demony. To ty masz moc wyganiać demony. Jezus Chrystus nigdzie nie powiedział, a was uczniowie, was moi apostołowie, przeznaczam do tego, żebyście wyznaczali demony, ale żeby nikt inny się za to nie brał. Ludzie próbują. Ci, którzy nie są w Jezusie Chrystusie. Coś z tego wychodzi? W Dziejach Apostolskich jest opisany taki przykład. 7 synów z Sewy chciało wypędzić demony, a jeden człowiek, który miał ducha nieczystego, rzucił się na nich i dotkliwie ich pobił. Dlaczego? Bo oni chcieli wyganiać te demony w imieniu Ducha Świętego, w imieniu Jezusa Chrystusa, którego głosi Paweł. Ale to ty masz moc. Jesteś dzieckiem Bożym, przyjąłeś Jezusa Chrystusa i teraz nadchodzi czas, żeby każdy prosto wierzący człowiek, który jest nawet słabym chrześcijaninem, zaczął się przeciwstawiać potężnej mocy. Ale ty musisz wiedzieć, że masz prawo na niego tupnąć. Nie mówię fizycznie, ale masz prawo w duchu wiedzieć, że przeciwstawiając się diabłu, że on ucieknie od ciebie. Dlatego mocniej wierzę, przeciwstawiajmy się diabłu. I niech on naprawdę nie wodzi nas za nos. Niech on nas nie szarpie za włosy. Niech on nas nie szarpie za nasze ubrania. Nie ma do tego prawa. A do tego wszystkiego więcej ci powiem. On nie ma prawa nawet słuchać tego, co ty mówisz. On nie ma prawa. Jeśli jesteś w domu, to w twoim domu demon nie może przebywać. Nie może ciebie podsłuchiwać. Nie może korygować tego, co powiedziałeś. Dlatego wyrzuć go. Chyba, że chcesz z nim przebywać. Ale wtedy jesteś w niebezpieczeństwie. Bo masz obok siebie wroga, który cały czas jest zainteresowany, żeby ciebie zniszczyć. A my nie jesteśmy przeznaczeni na gniew. My jesteśmy przeznaczeni na Boże błogosławieństwo, na Bożą łaskę. Dlatego też będziemy we wszystkich sprawach dotyczących życiowych problemów, dotyczących wrogów naszych, którzy wokół nas są, będziemy stosować Boże zasady. Będziemy wyganiać demony, które tych ludzi buntują. Będziemy ich wyganiać. Będziemy zabraniać demonom używać tych ludzi, aby nas gnębili. Takie jest prawo. Takie jest Boże prawo. Na tym świecie wiele jest powodzenia materialnego i niepowodzenia materialnego. Wiedz o tym, że ty jesteś przeznaczony do Bożego błogosławieństwa, do powodzenia materialnego. Ale musisz stosować Boże zasady. Musisz stosować Boże zasady. Jeśli nie stosujesz Bożych zasad, to też nie masz Bożej obrony. Dlatego stosujmy w życiu naszym Boże zasady. I niech imię Pańskie będzie uwielbione, bo to imię jest potężne. I w tym imieniu mamy moc nad wszelką potęgą nieprzyjacielską. Amen.